Chwała Bogu. Witam Was w ten piękny poranek, słoneczny, wiosenny i radosny. Piotr już się z Wami dzisiaj podzielił wesołą i smutną nowiną. Wesołą, że jest zmartwychwstanie, smutną, że kiedyś umrzemy. Pomyślałem o tym człowieku, który tylko kiełki sojowe i jarmuż, że umrze, ale tak naprawdę nigdy nie żył. Prawdopodobnie. Jakże możemy odstawiać różne rzeczy. Ale dzisiaj będziemy mówić o rzeczach wielkich, wspaniałych, bo dzisiaj wspominamy zmartwychwstanie, dzisiaj wspominamy to, co jest najwspanialsze, że fundamentalne dla naszej wiary, wielkie zwycięstwo, które celebrujemy, z którego się cieszymy, które jest dla nas ważne, istotne, bo dotyka naszego życia. A kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, to nie sposób jest nie mówić o śmierci. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Nie można czegoś zbudzić z martwych, nie można czegoś wskrzesić do życia, kiedy najpierw nie umarło. I oczywiście w Biblii mamy mnóstwo przykładów wskrzeszenia, ale tylko jedno zmartwychwstanie do tej pory. Mnóstwo osób wstało z grobu i odzyskało swoje życie. Łazarz, człowiek, który wpadł do grobu Elizeusza, młodzieniec z Nain, córka Jaira. Mnóstwo osób, które umarło, ale mężowie Boże albo sam Jezus kładł na nich ręce i oni odzyskiwali życie. Ale o Jezusie czytamy, że jest pierwszym ze zmartwychwstałych. Oni odzyskali swoje życie i dalej żyli w tym ciele, a później umarli. I to się i tak skończyło. Prędzej czy później ta śmierć była ich udziałem, ale Jezus zmartwychwstał. To znaczy, że Jezus został wzbudzony do życia w zupełnie innym ciele. I już nigdy nie umrze. Jest po prawicy Boga Ojca. Więc kiedy mówimy o śmierci w Biblii, to jest jej wiele różnych aspektów. Ja może na tej śmierci nie chcę się jakoś mocno koncentrować, ale żeby powiedzieć o zmartwychwstaniu, to trzeba powiedzieć również o śmierci. List do Efezjan, 2 rozdział, 4 i 6 werset mówią tak. Jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadku, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On wraz z Chrystusem przywrócił do życia, nas przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba, uczynił to w Chrystusie Jezusie. A list do Kolosan, 2 rozdział i 13 werset mówi tak. Was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. Możemy powiedzieć tak, że w momencie, kiedy żyliśmy bez Boga, i Biblia to jasno definiuje i mówi o tym wprost, że w momencie, kiedy żyjemy bez Niego, żyjemy dla siebie, żyjemy swoim życiem i siłą rzeczy jesteśmy wplątani w różne sprawy, które są związane z życiem człowieka. A kiedy żyjemy życiem człowieka, to upadamy. Kiedy żyjemy, kiedy próbujemy, nie wiem, podejmujemy jakieś wyzwania, chcemy iść do przodu, chcemy się rozwijać, chcemy być szczęśliwi, to niestety my jako ludzie potrafimy i czynimy błędy. Robimy rzeczy czasami nie tak, jakbyśmy chcieli. W naszym wyobrażeniu, w naszej głowie jest takie, że nasze życie będzie proste. Myślę, że każdy, kto był nastolatkiem, wie, że wtedy wszystko się wydaje proste i wtedy tak łatwo jest oceniać dorosłych i rodziców i mówić, że im się nie udało, jak oni mogą popełniać takie głupie błędy. Ale później, kiedy zaczynamy dorastać, dochodzi do nas, że rzeczywiście o te błędy wcale nie tak trudno i jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy te błędy. I kiedy żyjemy, kiedy wchodzimy w to dorosłe życie, albo nawet niekoniecznie musi być dorosłe, doświadczamy upadków. Tak jak jest w liście do Efezjan, stajemy się martwi z powodu upadków. Po prostu te upadki, których doświadczamy w naszym życiu, one nas dołują, one nas zabijają. Coś w nas w środku umiera, ale wierzę w to, że my tutaj dzisiaj jesteśmy dlatego, że doświadczyliśmy tego, co tu jest napisane. Zostaliśmy ożywieni wraz z Chrystusem. Zostaliśmy ożywieni dlatego, że gdzieś w swoich słabościach, w tym wszystkim, co czuliśmy w naszym życiu, które może nie poszło tak, jakbyśmy chcieli, a po prostu z pustką, którą mieliśmy w sercu, zaczęliśmy wołać do Pana Jezusa i On nas znalazł. I On przyszedł do naszego życia i On nas ożywił. Ożywił naszego ducha, sprawił, że nasze życie stało się wartościowe. Zostały przebaczone nam grzechy i czytamy o tym w Słowie, a w liście do Kolosan również czytamy, że z powodu martwych upadków, z powodu naszego życia byliśmy martwi, ale razem z Nim ożyliśmy. Kiedy spotkaliśmy Jezusa, On nam wszystko przebaczył. Wiecie, to jest taki, myślę, że pierwszy taki moment, w którym doświadczamy prawdziwego życia, które jest w Chrystusie. Bo wiecie, kiedy mówimy o tym, że Chrystus zmartwychwstał, to mówimy, że jest w Nim wszystko, co jest związane z życiem. Życie pokonało śmierć. Życie jest tak mocne, tak intensywne, że śmierć musiała uciec w panice. I kiedy my w swoim życiu jeszcze przed tym cudownym, wspaniałym zmartwychwstaniem, które nas wszystkich czeka, spotykamy Chrystusa, to doświadczamy tego pierwiastka zmartwychwstania. Kiedy nasze życie, które było wcześniej w ruinie, może nie tak, jakbyśmy chcieli, w pełne bólu i cierpienia, spotykamy Chrystusa i czujemy, że żyjemy. Doświadczamy życia, doświadczamy czegoś wspaniałego. I to jest taki pierwszy, wierzę, najwspanialszy moment, myślę, że wielu z nas, kiedy przypominamy sobie te chwile, kiedy zawołaliśmy do Chrystusa, kiedy powiedzieliśmy: Jezu, po prostu, ja nie wiem, pewnie jesteś, mówią mi o Tobie, ale jeżeli jesteś, to zmień moje życie, dotknij mnie. Ja tak nie chcę żyć, nie mogę tak dalej funkcjonować, potrzebuję Twojej pomocy. Wtedy doświadczamy tego duchowego ożywienia. Ale w momencie, kiedy doświadczamy tego duchowego ożywienia, dostępujemy też czegoś innego. W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, w pierwszym, trzecim wersecie czytamy tak. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Taki ciekawy paradoks, moglibyśmy powiedzieć. W momencie, kiedy wołamy do Pana Boga jako ludzie, którzy Go potrzebują, potrzebują Zbawiciela i wyczekujemy tego zbawienia, przychodzi Duch Święty i nas ożywia. Ale jednocześnie czytamy w liście do Kolosan, że umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte w Chrystusie. Doświadczamy życia, bo Jezus, Duch Święty, ożywia naszego ducha. Zaczynamy żyć i myśleć zupełnie w innych kategoriach, w innym wymiarze, ale jednocześnie umieramy. Jednocześnie umieramy dla tego świata. Powinniśmy przestać zabiegać o tym, co na ziemi, ale zacząć zabiegać o to, co w niebie. Że zaczynamy żyć dla rzeczy duchowych, ale zaczynamy umierać dla rzeczy ziemskich. A w liście do Kolosan dalej, też w drugim rozdziale, od 20 do 23 wersetu jest napisane tak. Skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem, to dlaczego tak jak żyjący w tym świecie dobrowolnie poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie próbuj, nie ruszaj. Te przepisy i nauki ludzkie dotyczą tego, co i tak przeznaczone do zużycia. Jest w nich tyle mądrości, ile może być w dewocji, poniżaniu się i umartwianiu ciała. Jednak poza poprawieniem samopoczucia nie mają żadnej wartości. Paweł mówi, że skoro z Chrystusem umarliście dla zasad rządzących światem. Czyli widzimy, że śmierć i ożywienie jest czymś, co jest częścią naszego życia, kiedy chodzimy za Chrystusem, bo umieramy dla tego świata, a zaczynamy żyć dla Chrystusa. Doświadczamy pewnej przemiany, pewnej zmiany wartości w naszym życiu. I wiecie, myślę, że w jakimś sensie jest to metaforyczne, bo umieramy, to znaczy, że coś w nas obumiera. Ja wiem, że może być śmierć, która jest nagła, widowiskowa albo mniej widowiskowa, ale nagła, niespodziewana, ale bardzo często śmierć przychodzi. Umierają poszczególne organy, kiedy się starzejemy, to po prostu nasze ciało niszczeje. I tu jest napisane, że my umarliśmy dla zasad rządzących tym światem. Umarliśmy. I dla mnie to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że wiecie, w jakimś sensie my jako ludzie wierzący doświadczamy życia, ale równocześnie doświadczamy śmierci. Doświadczamy życia, bo kiedy jesteśmy z Chrystusem, to czujemy, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam tak, że kiedy mam gorszy dzień, gorszą chwilę, gorszy moment, nie wiem, gorszy tydzień nawet, gorszy czas po prostu i kiedy przychodzę do Chrystusa, czuję, że ogarnia mnie życie, że ogarnia mnie takie poczucie pokoju, radości, spełnienia, bezpieczeństwa. Czuję, że moje życie nabiera wartości. I to jest wspaniałe, ale wiem, że również kiedy to wszystko mnie ogarnia, kiedy Duch Święty ogarnia moje życie i wiem, że jeżeli w tym stanie następnego dnia się budzę, to widzę również rzeczy, które stoją na drodze do mojej relacji z Chrystusem. Zaczynam widzieć wyraźniej, że są rzeczy, które mnie od Niego oddalają, są rzeczy, które sprawiają, że nie mogę żyć dalej w ten sam sposób, bo kiedy doświadczam Boga, to również otwierają mi się oczy. No, również zaczynam widzieć rzeczy, dla których powinienem zacząć umierać w swoim życiu. I to jest piękne, bo kiedy On jest z nami, jest to możliwe. Wiecie, kiedy ja myślę o zmartwychwstaniu, to ono jest tak niesamowicie fantastyczne i takie nieracjonalne dla człowieka. To jest nieracjonalne dla nas, bo ciężko nam to sobie wyobrazić. Jak to się stało, że Jezus był zabity, 3 dni leżał w grobie, a później miał inne ciało, potrafił się pojawiać i znikać, ale jednocześnie jadł i można było go dotknąć. Nie potrafimy sobie wyobrazić, w jakim stanie był Jezus, kiedy kiedy się objawił, ale jednocześnie wiemy, że jest pierwszym ze zmartwychwstałych, więc będą kolejni. Skoro On jest pierwszy, to będą ci, którzy do Niego dołączą. Ale kiedy myślimy o zmartwychwstaniu, to lubię to, że ono jest na przekór temu światu. Że jest właśnie tak, jest tak irracjonalne, tak niewytłumaczalne naukowo. Myślę, że są pewnie naukowcy, którzy gdzieś siedzą i się zastanawiają, co tam się mogło wydarzyć, czy to w ogóle jest możliwe. Już abstrahując od tego, ile jest informacji podważających zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale podoba mi się w to, że to jest tak niezaprzeczalny, wielki cud i znak. Taka rzecz, która absolutnie wywraca ludzkie myślenie. No jak ktoś, kto umarł, może żyć i wstąpić do nieba i żyć w innym ciele? I widziało to 12. I widziało Jezusa zmartwychwstałego 500 osób, kiedy objawił się na górze w Galilei. Widzieli go inni ludzie. O tym wszystkim dowiedzieli się faryzeusze, kiedy przerażeni legioniści rzymscy uciekali spod grobu, bo tam przyszedł anioł. Wiecie, to nie było wydarzenie, które wydarzyło się gdzieś po cichu, niewidocznie, ale miało niesamowite pole rażenia. Było bardzo dużo świadków tego wydarzenia, było bardzo dużo ludzi, którzy się o to otarli, tego doświadczyli. Czytamy o tym w liście do Galacjan, kiedy Jezus mówi, że, kiedy Paweł mówi, że Jezus objawił się najpierw apostołom, później 500 braciom, a później na końcu jemu. I czytamy o tym, że to było wielka, wspaniała rzecz. Więc myślę, że zmartwychwstanie to nie jest tylko kwestia tego, że my sobie o tym powspominamy, co się wydarzyło jakiś czas temu. Że powspominamy sobie o tym, że Jezus zmartwychwstał, że pokonał śmierć i grzech. Ja wierzę, że to jest fundamentalne i ważne i wokół tego nasza wiara się buduje. To jest podstawa naszej wiary, ale jednocześnie wierzę, że za każdym razem, kiedy myślimy o zmartwychwstaniu, nie myślimy tylko o czymś, co było, ale przede wszystkim powinniśmy myśleć o czymś, co będzie. Powinniśmy myśleć o czymś, co się dokona i co będzie naszym udziałem. Powinniśmy o tym myśleć jako o wielkiej nadziei, o czymś, co jest dla nas wielką zachętą. Dlatego, że Jezus był pierwszym ze zmartwychwstałych. List do Koryntian, 15 rozdział, 1 i 4 werset mówią tak. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie i dzięki której dostępujecie zbawienia. O ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Wszystko, co się wydarzyło w Jerozolimie po śmierci Jezusa, wszystko i w czasie śmierci Jezusa było wypełnieniem Bożych obietnic, które były zapisane w pismach Starego Testamentu. Było wypełnieniem Bożych obietnic i apostoł Paweł mówi wprost. Chcę wam przypomnieć dobrą nowinę, na której gruncie stoicie. Chcę wam przypomnieć o fundamencie waszego życia, na którym budujecie, na którym podejmujecie swoje decyzje, budujecie swoje życie. Chcę wam o tym wszystkim przypomnieć. A fundamentem tego wszystkiego jest to, że Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu i że trzeciego dnia zmartwychwstał. Wiecie, to jest bardzo podstawowe i fundamentalne dla nas wszystkich wierzących.
Skończyłem na tym, że to jest absolutny fundament naszej wiary i powiem wam zupełnie szczerze, że kiedy myślałem sobie o tym dzisiejszym słowie i zastanawiałem się nad tym, nie tylko żeby wam opowiedzieć, jak to było, bo myślę, że wszyscy wiemy, jak to było. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Wiemy o Marii i kobietach, które szły do grobu. Wiemy o wyścigu Jana z Piotrem do grobu, kto pierwszy. Wiemy o tych wszystkich historiach, znamy je, kiedy Jezus się objawia najpierw w Wieczerniku, a później objawia się w Galilei. Znamy tą historię, wiemy jak one przebiegały, ale kiedy zastanawiałem się nad tym, co powiedzieć w te święta, to chyba przede wszystkim o tym, co zmartwychwstanie znaczy dla nas dzisiaj. Czym ono jest dla nas dzisiaj, czym powinno być dla nas dzisiaj, bo nie ukrywam, że przez to właśnie, przez naturę zmartwychwstania, że jest tak ponad to, co potrafimy sobie wyobrazić jako ludzie, jest czymś, co niezmiennie motywuje, zachęca i inspiruje chrześcijan do tego, żeby żyć dla Pana Boga. I wiecie, w pierwszym liście do Koryntian, cały 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi o zmartwychwstaniu. I Paweł, ja nie chcę go całego czytać, ale Paweł mówi Koryntianom, jak bardzo to jest ważne i istotne, że Jezus zmartwychwstał, że to nie jest rzecz podlegająca dyskusji, tylko że to jest fundament naszej wiary. I w 17 wersecie mówi tak, a jeśli Chrystus został wzbudzony, nie został wzbudzony, daremna nasza wiara. Nadal ciążą na nas grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. I to jest fragment, który myślę jest czymś, co bardzo mocno dotyka mojego serca, dlatego że apostoł Paweł dotyka sedna tego wszystkiego, co jest związane ze zmartwychwstaniem. Dlatego Chrystus nie został wzbudzony. Jeżeli to wszystko, co dzisiaj wspominamy, o czym mówimy, się nie wydarzyło, jeżeli to było wytworem wyobraźni ludzi, którzy wtedy żyli, to tak naprawdę daremna jest nasza wiara. Daremne jest to, co robimy, daremny jest nasz trud, daremne są nasze starania, bo to wszystko jest nieważne, dlatego że ciągle ciążą na nas nasze grzechy. Dlatego że okazuje się, że Chrystus jednak nie pokonał śmierci i grzechu, kiedy wstał z grobu, ale to ciągle jest wszystko na nas. Ale to słowo również mówi coś, co jest fundamentalne i dla mnie najważniejsze. Jeżeli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu. I wiecie, ja to wielokrotnie mówiłem, bo ja lubię ten temat, więc pewnie się powtórzę. Ale żyjemy w czasach, w których człowiek jest w centrum. Może się mylę, ale człowiek jest w centrum. Człowiek jest w centrum. Jego potrzeby, jego myśli, jego uczucia. Mówię o tym naszym kręgu kulturowym, gdzie człowiek jest absolutnie najważniejszy i gdzie najważniejsze jest to, żeby człowiek osiągnął pewien poziom zadowolenia, i czy materialnego, czy psychicznego, żeby on to wszystko miał. I tu jest napisane, że jeżeli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu. Wiecie, świat żyje w ten sposób, że dzisiaj chce zgarnąć jak najwięcej, chce się czuć najlepiej. Dlaczego? Dlatego, że ma w perspektywie tylko to życie. Ma w perspektywie tylko lat ileś. Być może dlatego kiełki i jarmuż są najważniejsze, dlatego żeby przedłużyć swoje życie o ileś tam lat. Jeżeli można przedłużyć te życie o ileś lat, to trzeba to koniecznie zrobić. Dlaczego? Bo tylko w tym życiu jest nadzieja. Świat, który nie poznał Chrystusa, mówi, tylko w tym życiu jest nadzieja. W tym życiu tylko mogę przeżywać miłość, radość, tylko w tym życiu mogę czuć się zadowolony, tylko w tym życiu mogę odnieść sukces. Więc co robię? Inwestuję wszystko w rzeczy tutaj na ziemi. Robię wszystko, żeby tutaj osiągnąć najwyższy poziom zadowolenia, żeby tutaj przeżyć maksymalnie wszystko. Ale apostoł Paweł bardzo brutalnie konfrontuje się z tym i mówi, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Paweł nie używał tu takiego sformułowania, jeżeli w tym życiu pokładamy swoją ufność, to wiecie co, można by było lepiej. Ale nazywa to bardzo brutalnie. Jesteście najbardziej pożałowania godni, mówi to do chrześcijan, jeżeli pokładacie nadzieję tylko w tym życiu. Jeżeli tylko myślicie o tym, co tu i teraz. Jeżeli tylko myślicie o tym, żeby tutaj dobrze żyć. Jeżeli nie myślicie przyszłościowo. Kiedy myślę o zmartwychwstaniu, to jest dopiero myślenie przyszłościowe. To jest myślenie o wieczności. To jest myślenie o tym, że są rzeczy większe, dalej sięgające niż to, że za ileś tam lat przyjdzie nam się pożegnać z tym życiem. Że za ileś lat, Boże, będziemy przeżywać trudne momenty. Wiecie, jest to dla mnie fundamentalna rzecz, dlatego że jeżeli my, ludzie wierzący, nie będziemy żyć nadzieją wykraczającą poza to życie, nie będziemy wierzyć w zmartwychwstanie nie tylko dlatego, że Jezus 2000 lat temu...
Jeżeli pokładamy nadzieję tylko w tym życiu, to będzie nam ciężko tak naprawdę żyć dla Pana Boga. Do tego zmierzałem. Zmierzam do tego, że jeżeli my jako ludzie wierzący w XXI wieku będziemy pokładać nadzieję w tym życiu tutaj na ziemi, to tak naprawdę nie będziemy w stanie realizować tego, co Pan Bóg ma dla nas. Nie będziemy w stanie pójść do miejsca, które Pan Bóg nam wyznaczył. Dlatego, że będziemy się bać. Bo z czym się wiąże pokładanie nadziei tylko w tym świecie? Wiąże się ze strachem, absolutnym strachem, że kiedyś to stracimy. Jeżeli wszystko inwestujesz w jedną lokatę, inwestujesz w jedno miejsce, to absolutnie boisz się to stracić. Tam masz wszystko. Jeżeli ludzie wierzący inwestują w życie tutaj na ziemi tylko i wyłącznie, to będą panicznie bać się śmierci. A jeżeli panicznie będą bać się śmierci, nie będą tak naprawdę żyć dla Chrystusa. Nie będą tak naprawdę gotowi na poświęcenie, nie będą gotowi do tego, żeby pójść za Nim. Nie będą gotowi coś odpuścić. Wiecie, Dla mnie zmartwychwstanie, dla mnie święta Wielkanocy są niesamowitą zachętą i niesamowitym wzorem do tego, że Jezus miał cel wyższy, cel większy i ważniejszy niż to, żeby dobrze przeżyć życie. Oczywiście możemy mówić, że Jezus był Bogiem i to była Jego misja od początku, ale tak, Jezus był człowiekiem również z krwi i z kości, z pragnieniami, z tęsknotami, z odczuwaniem, z czuciem bólu. Wiecie, nikt normalny z nas nie chce odczuwać bólu. Jezus na pewno też nie chciał odczuwać bólu. Jezus na pewno nie marzył o tym, żeby umrzeć na krzyżu, bo kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy o tym, że wcale to nie było nic dla Niego przyjemnego. Jezus nie robił tego z wielką radością i z uśmiechem na twarzy. Jezus płakał w ogrodzie Getsemane, kiedy modlił się do Ojca i mówił, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jezus mówił do swoich uczniów, bądźcie tu ze mną, bo potrzebował bliskości, potrzebował, żeby ktoś był z Nim, żeby ktoś Go pocieszył. Jezus tego wszystkiego potrzebował, ale mimo wszystko tego Jezus wiedział, że jest coś ważniejszego, istotniejszego niż czucie bólu, samotność i odrzucenie. Wiedział, że gra jeżeli mogę tak powiedzieć, że to, o co idzie w tym wszystkim, to nie jest tylko zadowolenie jednego człowieka, ale to jest zbawienie dla wielu. To jest wolność dla wielu, to jest wieczność dla milionów ludzi, dla miliardów ludzi możliwa i dostępna. W związku z tym czytamy o tym, że w związku z tym uniżył się i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jezus złożył tą ofiarę. I wiecie, gdyby Jezus nie myślał o tym, że za jakiś czas będzie z Ojcem po prawicy, gdyby Jezus nie miał tej perspektywy, że to wszystko, co robi, nie jest tylko na chwilę, ale ma odbicie w wieczności, to być może po prostu by tego nie zrobił, bo ludzie, którzy nie mają tej perspektywy, nie robią takich rzeczy. Ludzie, którzy nie mają perspektywy wieczności, którzy nie wierzą w to, że zmartwychwstanie będzie ich udziałem, nie są gotowi do poświęceń. Nigdy nie będą gotowi do poświęceń. A inaczej, są ludźmi najbardziej godnymi pożałowania. Dlaczego Paweł tak to nazywa? Myślę, że nazywa to tak dlatego, że czym jest chrześcijaństwo? Czym jest chrześcijaństwo bez nadziei i zmartwychwstania? Przecież to jest smutek. Przecież to jest bezsens. To jest wyrzekanie się siebie, biczowanie się, robienie sobie krzywdy. Nie wiadomo po co. To jest popadanie w dewocję. To jest szukanie po prostu tylko zaspokojenia siebie. Chrześcijaństwo bez nadziei i życia wiecznego jest godne pożałowania. Jest bezsensowne, bo nic z tego tak naprawdę nie ma. Wtedy tak naprawdę nie doświadczamy prawdziwego chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo tak naprawdę w pełni nie korzystamy z tego, co Chrystus dla nas zrobił. Wiecie, dla mnie to jest bardzo dotykające i to jest słowo, które mocno dotyka mojego serca, dlatego że ja wiem, że często gubię tą perspektywę w swoim życiu. Że gubię tą perspektywę tego, że moje życie zmierza do innego miejsca niż tylko do tego, jak jutro będę się czuł. Czy jutro będę szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. Bo to oczywiście są ważne sprawy i nie chcę ich deprecjonować, ale gubię tą perspektywę, że to wszystko, co się dzieje teraz, to wszystko, co się dzieje teraz, przygotowuje mnie i prowadzi mnie do miejsca absolutnie najwspanialszego. A skoro przygotowuje mnie do miejsca absolutnie najwspanialszego, skoro jestem zbawiony i moim udziałem będzie zmartwychwstanie, to ja to przejdę. To ja się tego uchwycę. To ja wiem, że trudniejsze momenty w końcu się skończą, bo będę z Chrystusem na wieki. Jestem gotowy do poświęceń, dlatego że wiem, dokąd zmierzam. I wiecie, to sformułowanie najbardziej godni pożałowania chyba wiąże się z tym, że żyjąc bez poczucia tego, że jest wieczność, to tak naprawdę ani nie jesteśmy ludźmi wierzącymi. Tak naprawdę w pełni nie doświadczamy Bożej obecności, Bożej mocy, bo kiedy człowiek wierzący jest najszczęśliwszy? Zadam mu takie pytanie. No to jest oczywiście moim zdaniem, pewnie nie zgadniecie mojego zdania, ale możecie spróbować. Kiedy człowiek wierzący jest najszczęśliwszy? No dobrze, nie bawimy się w quiz. Moim zdaniem jest najszczęśliwszy wtedy, kiedy pełni Bożą wolę. Kiedy czuje, że jest w Bożej woli. Że to, co robi to dla Boga, bo Pan Bóg mu to powiedział i kiedy widzi tego potwierdzenie, kiedy widzi tego efekty. Najwspanialszym miejscem jest wtedy, kiedy robimy dla Pana Boga, służymy i widzimy, że Pan Bóg się do tego przyznaje. Wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu. To jest jedna z najwspanialszych uczuć, ale wiecie, jak sobie kiedy myślę o tym, że najbardziej godni pożałowania, to myślę właśnie o takim miejscu, w którym my tego nie doświadczamy. W którym my nie doświadczamy tego, że to, co tu robimy na ziemi, nasza relacja z Bogiem przynosi wymierne korzyści. Kiedy czujemy, że to jest ciągle trud, znój, czujemy, że to jest kółko, jakieś takie kopanie się z koniem i nic z tego nie wynika. To jest smutne. To jest smutne. Ale dlaczego tak jest? Bo nie jesteśmy w stanie wejść w to, co Pan Bóg dla nas, to, co Pan Bóg nam przeznaczył. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 30 i 32 werset. Po co i my ciągle podejmujemy ryzyko, mówi Paweł. Zapewniam was, bracia, na chlubę, którą mi jesteście w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ja codziennie liczę się ze śmiercią. Jeśli tylko jako człowiek z nadzieją ograniczającą się do tego życia walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie, to co przez to zyskałem? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest bardzo otrzeźwiające słowo. To jest bardzo otrzeźwiające słowo, bo sprowadza, myślę, że nas, ludzi wierzących XXI wieku na ziemię. Bo apostoł Paweł mówi tak, po co podejmujemy ryzyko? Nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale czy życie chrześcijanina czasami nie jest ryzykowne? Tak szczerze. Czyż nie jest ryzykowne to, że kiedy się nawracasz w katolickiej rodzinie, wszyscy się od ciebie odwrócą? Może się to wydarzyć. Nie musi, ale może się to wydarzyć. Albo że kiedy nawrócisz się, ale jesteś w jakimś nieformalnym związku i czujesz, że powinieneś coś z tym zrobić, to poniesiesz tego konsekwencje. Będziesz musiał podjąć decyzję. Będziesz musiał się jakoś sformalizować albo coś zrobić ze swoim życiem, żeby dalej już nie żyć w grzechu, podejmujesz ryzyko. Kiedy żyjesz w jakiś sposób, nie wiem, zarabiasz pieniądze w jakiś niezbyt taki uczciwy sposób i nawracasz się, podejmujesz ryzyko, bo Pan Bóg przyjdzie do ciebie i Duch Święty cię dotknie i powie, a ty musisz zmienić swoje życie. To jest ryzyko. A kiedy wstajesz rano, już jesteś wierzący, już podjąłeś to ryzyko, idziesz do pracy i kiedy ludzie rozmawiają i śmieją się z Jezusa, a ty się temu przeciwstawisz, czuję dzisiaj taki opór, więc to, co mówię, chyba jest ważne. A ty się temu przeciwstawisz, to być może ludzie ciebie nie będą lubić i się od ciebie odwrócą i podejmujesz ryzyko. Wiecie, i mógłbym tak wymieniać bez końca, dlatego że Jezus powiedział, że kto się nie wyrzeknie samego siebie i nie pójdzie za mnie, nie jest mnie godzien. I to jest część naszego życia. I apostoł Paweł mówi, po co ja podejmuję to ryzyko? Myślę, że Paweł to jest taki ekstremalny przykład, gdzie, wiecie, statki się rozbijały, kamienowali go. W ogóle to jest ciekawe, to jest człowiek, który przeżył kamienowanie. Tego się raczej nie przeżywa, ale on to przeżył. Którego biczowali wielokrotnie, który, wiecie, był w więzieniach, a ostatecznie został zamordowany dla Chrystusa. I on mówi, to po co ja to wszystko robię? Po co ja podejmuję to ryzyko? Bo jeżeli Chrystus, jeżeli umarli nie zmartwychwstają, jeżeli nie ma dla mnie nadziei, jeżeli ja po prostu umrę, to po co ja to wszystko robię? Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Wiecie, to jest ciekawa perspektywa. Kiedy sobie myślę o tym, dlaczego ja jako człowiek wierzący czasami się wyzbywam pewnych rzeczy albo ponoszę pewne poświęcenia. Kiedy jestem gotowy, żeby coś oddać, żeby coś we mnie umarło w środku, tak jak mówiłem, to dlaczego to robię? Dlatego, że wiem, po co to robię i wiem, dokąd idę i wiem, jaka jest nadzieja w Chrystusie. Wiem, że jest coś większego niż to, że jak chwilkę poczuję dyskomfort w swoim życiu, dlatego to robię. A dlaczego świat tego nie robi? Dlatego, że nie ma tej perspektywy. I żyję właśnie w ten sposób. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Korzystajmy z życia, póki jesteśmy młodzi, póki mamy zdrowie. Róbmy rzeczy, które nas zaspokoją, które nas będą cieszyć. Dlaczego? Bo nie ma perspektywy tego, że będzie coś więcej. Albo nie chcę mieć tej perspektywy. Bo wiecie, to jest też ten problem, że jeżeli chodzi o wieczność, to można przybrać dwie postawy. Można żyć nadzieją, że będziemy wiecznie z Panem Bogiem, ale kiedy nie chcemy żyć z Panem Bogiem, to wolimy w ogóle o tym nie myśleć. To w ogóle wolimy o tym nie myśleć, że będzie jakakolwiek wieczność, bo gdzieś z tyłu głowy mamy, że jeżeli nie niebo, to o nie, to może będzie jakieś piekło. Więc po co o tym myśleć? Po co zaprzątać sobie głowę? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Ale my mamy zupełnie coś innego w swoim sercu. Mamy zupełnie inną postawę, zupełnie inne podejście, dlatego że tu jest napisane i Słowo Boże o tym mówi, że nasze życie ma cel. Twoje życie ma cel i twoje poświęcenia mają sens. I twoje poświęcenia w życiu mają sens. I to, że się czegoś wyrzekniesz, albo ktoś cię nie lubi ze względu na Chrystusa, albo to, że ktoś się na ciebie krzywo patrzy, albo coś stracisz, albo nie będziesz zarabiał tyle, ile wcześniej, to naprawdę w perspektywie wieczności jest nic. Ja wiem, że to ciężko powiedzieć, bo my żyjemy tu i teraz. Ja wiem, że każde rozstanie się z czymś ziemskim boli, bo mnie również boli. Ja również toczę ten bój codziennie, ale kiedy myślę o zmartwychwstaniu, kiedy myślę, że ja kiedyś pewnego dnia będę miał ciało jak Chrystus, takie ciało jak Chrystus, nie wiem, może przejdę sobie przez jakąś ścianę, bo pewnie to będzie ciekawe, ale nie wiem, pewnie wiele rzeczy wspaniałych będzie można robić, których dzisiaj nas ciało ogranicza. Kiedy będziemy wiecznie w Bożej obecności, kiedy nie będzie smutku, łez, cierpienia, kiedy będziemy po prostu wiecznie szczęśliwi. Ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić stanu, w którym będę wiecznie szczęśliwy. Bo wiecie, kiedy ja dzisiaj jestem szczęśliwy na nabożeństwie, to gdzieś z tyłu głowy mam, że we wtorek pójdę do pracy albo w środę i będą jakieś znowu sytuacje i to szczęście gdzieś troszeczkę pryska, ale tam tego nie będzie. Nie chcę powiedzieć, że będzie wiecznie niedziela, bo nie wiem, będzie... Pewnie inne dni, ale wiecie, będzie wspaniale. Będzie wspaniale. Mamy po co żyć. To, co dzisiaj robimy, ma znaczenie. Dlatego, że my idziemy do miejsca po stokroć lepsze, niż ten świat jest w stanie nam zaoferować. Ten świat roztacza przed nami niesamowite możliwości, niesamowite rzeczy. Możesz zobaczyć, możesz dotknąć, możesz poczuć, możesz przeżyć coś wspaniałego, ale to jest i tak nic. To jest nic z tym, co ma dla nas Pan Bóg. To jest nic. I apostoł Paweł, wiedząc o tym, dokąd zmierza i wiedząc, o jaką nagrodę się bije i wiedząc, gdzie idzie, był gotowy do takich poświęceń. Ryzykował absolutnie cały czas swoje życie. On tutaj powiedział, ja codziennie liczę się ze śmiercią. Ja myślę, że on nie kłamał i to nie jest metafora jakaś. Ja myślę, że Paweł rzeczywiście codziennie liczył się ze śmiercią, bo gdzie nie poszedł, tam był opór. Dlaczego był opór? Dlatego, że on wybrał życie dla wieczności. On wybrał to, żeby się spotkać z Chrystusem i on przez to, że wiedział, dokąd zmierza, mając świadomość tego, czym jest życie ziemskie, postanowił zaryzykować absolutnie. Był gotowy na poświęcenia. Był gotowy do tego, żeby robić rzeczy, które są naprawdę ekstremalnie trudne. Ja wiem, że nie wszyscy będziemy apostołami Pawłami. Wiem, że nie wszyscy będziemy głosić po całym świecie i nie wszyscy będziemy doświadczać takich rzeczy. Ale myślę, że również dla nas wszystkich jest to, co przeżywał Paweł. To poświęcenie oczywiście na naszą miarę. To ryzyko oczywiście na naszą miarę. To poświęcenie, które możemy wykazać dla życia w Chrystusie. To nie liczenie się z konsekwencjami, kiedy chodzi o Chrystusa. Ja wiem, że to jest bardzo górnolotne. Ja wiem, że to jest naprawdę takie odważne, co ja teraz mówię. Ale wierzę, że albo będziemy tak żyć i tym wyróżnimy się w tym świecie. Bo wiecie, jest zasadnicza różnica między tymi, którzy jedzą, piją, bo jutro pomrą, a tymi, którzy inwestują w przyszłość, którzy inwestują w wieczność. Jest zasadnicza różnica w postawie, w zachowaniu, w tym, jak mówimy, jak się zachowujemy. To widać. To determinuje nasze życie. Ja wiem, że większość naszego życia jest związana z troskami o ten świat. Z troskami o jedzenie, o picie, o pracę. Zdaję sobie z tego sprawę. Żyjemy w takim świecie i to jest nasza bitwa. Niektórzy chrześcijanie są prześladowani gdzieś na końcu świata, nie mają nic. Ale my toczymy inną bitwę dzisiaj. My toczymy bitwę z materializmem. My toczymy bitwę z tym, że ten świat chce nam wejść do głowy i powiedzieć tylko tu i teraz. Tylko tu i teraz. Nie licz się, nie myśl w ogóle o wieczności. Tu i teraz. Przyjemności, rozpusta. Co chcesz, byleby teraz, czerp wszystko, masz środki, masz możliwości, nie marnuj swojego życia. Ten świat chce nam to wmówić. I my dzisiaj stoimy przed taką bitwą w wierze, bardzo mocną, ale to nie jest taka bitwa, która mówi, a jak przegram, to nic się nie stanie. To jest bitwa, która mówi o tym, że jeżeli przegramy i poddamy się myśleniu tego świata, jeżeli wejdziemy w standard tego świata, jeżeli uwierzymy, że to zmartwychwstanie, to tylko tam dla Jezusa 2000 lat temu, no i może Paweł też był na tyle szalony, że w to wierzył, ale my to sobie po prostu będziemy żyć jak ten świat. Dodamy sobie tutaj kilka zasad moralnych, żeby się jakoś odróżnić. Pójdziemy w niedzielę do kościoła. Wiecie, to jest za mało. To jest za mało, żeby przetrwać. Wiecie, ja nie mówię teraz o tym, żeby być lepszym chrześcijaninem, ale ja mówię teraz o tym, żeby przetrwać, żeby dobiec do mety, żeby nie puścić tego, co zostało nam dane, żeby ten moment, w którym byliśmy martwi, a zostaliśmy ożywieni przez Ducha Świętego, żeby nie zniknął w naszym życiu, żebyśmy to nasze zbawienie dowieźli do końca, żebyśmy wygrali tą nagrodę, która jest dla nas, ale żebyśmy po drodze również pełnili Bożą wolę i pociągnęli za sobą wielu. Jeżeli nie będzie dla nas życia zmartwychwstaniem, jeżeli nie będziemy zdeterminowani i pewni tego, że to będzie naszym udziałem i że warto dlatego się poświęcić, nasze życie się rozpłynie w tym świecie. Rozpłyniemy się, będziemy trochę lepsi, tak myślę, trochę moralniejsi, ale ostatecznie swoimi dążeniami i pragnieniami będziemy jak ten świat. Ale zmartwychwstanie zmienia wszystko. Zmartwychwstanie zmienia wszystko. Zmartwychwstanie sprawia, że nasz światopogląd się zmienia, nasza postawa się zmienia, nasze dążenia się zmieniają, dlatego że Chrystus wytyczył nam drogę lepszą i wspanialszą. My wiemy, o co się bijemy. Wiemy, o co się pocimy. Wiemy, dlaczego czasami przelewamy krew. Wiemy, dlaczego toczymy pewne bitwy i one nie są na nic. I twoje bitwy, które dzisiaj przeżywasz, o których mówił Piotr na początku, być może szaruwa, w której jesteś, może ciemność, z której wychodzisz, to wszystko jest po coś. To wszystko ma znaczenie. Bitwy, które dzisiaj toczymy, w których nawet czujemy się kiepsko, nawet czujemy, że przegrywamy, mają znaczenie, bo my idziemy do lepszego miejsca. Wiecie, chciałbym żyć tą nadzieją każdego dnia. Wiecie, jesteśmy otoczeni tyloma błyskotkami, tyloma aplikacjami, tyloma możliwościami do słuchania, do czytania, do grania, do zarabiania pieniędzy. Możemy wszystko robić dzisiaj. Jest tyle możliwości. Ale musimy sobie uświadomić. Musimy sobie to uświadomić. Jestem o tym przekonany, że musimy to zrobić. Nie powinienem używać słowa musimy, ale uważam, że w tym kontekście musimy uświadomić sobie, że to wszystko ostatecznie nie będzie miało znaczenia, a znaczeniem będzie miał tylko Chrystus. Że kiedyś staniemy przed Jezusem i nie będzie się liczyło to, jak dużo zarobiłeś. Nie będzie się liczyło, jak bardzo byłeś rozrywkowym człowiekiem. Nie będzie żadnego takiego licznika tego, jak bardzo miałeś szczęśliwe życie tutaj na ziemi. To wszystko zniknie. I będzie tylko wieczność z Chrystusem. I wiecie, ja wierzę w to, że kiedy żyjemy dla wieczności, to nasze życie już tu na ziemi jest dobre. Wierzę w to, że kiedy żyjemy dla wieczności, kiedy dążymy do wieczności i kiedy żyjemy tym, że zmartwychwstaniemy, nasze życie tu na ziemi staje się lepsze. Staje się lepsze dlatego, że mamy pokój w sercu. Nie mamy tej spiny, nie mamy tej chęci pogoni za tym światem. Jesteśmy wolni od tego wszystkiego. Nasze życie jest lepsze, pełne pokoju, pełne miłości, pełne Bożego błogosławieństwa. Wierzę, że to absolutnie dużo zmienia w naszym życiu. Apostoł Paweł jeszcze w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, już kończę, 13-15 werset mówi tak. Bo jeśli szalejemy, to dla Boga, a jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, to dla was. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. I to słowo mówi o tym, że Paweł po raz kolejny mówi, że jeżeli szalejemy, to dla Boga. Jeżeli szalejemy, to dla Boga. Jeżeli jestem w stanie robić szalone rzeczy, to właśnie dla Niego. To z motywacją, że idę do Niego. Jeżeli jestem przy zdrowych zmysłach, to dla ludzi, żeby im pobłogosławić, pomóc, żeby natchnąć im nadzieję. Ale to wszystko, co robimy, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, opiera się na tym, że miłość Chrystusa nas przenika. Przenika nas dlatego, że uwierzyliśmy, że On za nas umarł, że On umarł za nasze grzechy, za nasze winy. Ta Boża miłość wylała się na nasze życie, kiedy rzucił w niepamięć nasze grzechy. Kiedy przyszedł do naszego życia i powiedział, jesteś moim synem, jesteś moją córką, kocham Cię, nie wspominam Ci Twoich grzechów, chcę z Tobą być. Kiedy doświadczyliśmy tej miłości, to ta miłość nas przeniknęła. Ale również tutaj czytamy, że my wszyscy umarliśmy. Że my wszyscy umarliśmy, ale umarliśmy po to, żeby żyć dla Niego. Umarliśmy dla tego świata. Wiecie, wydaje mi się, że wszystko, co dzieje się w życiu chrześcijanina, nie jest przypadkiem. Albo inaczej, nie jest bezwiednym zbiegiem okoliczności. Nikt się przez przypadek nie nawrócił. Chodzi mi o to, że nikt przez przypadek nie podjął tej decyzji. Albo że u nikogo w życiu to się nie wydarzyło bez podjęcia decyzji. Że nie doświadczyłeś Pana Boga dlatego, że gdzieś stałeś obok kogoś, kto się nawrócił. Ale nawróciłeś się dlatego, że powiedziałeś, Jezu, potrzebuję Ciebie w moim życiu. Wyznałeś to swoimi ustami, doświadczyłeś, bo podjąłeś tą decyzję świadomie. I myślę, że ta decyzja o tym, że skoro jeden umarł za wszystkich, zatem wszyscy umarli, ale kiedy żyją, to żyją dla Chrystusa, jest również świadomą decyzją. Jest również naszą świadomą decyzją, że ja chcę prowadzić taki tryb życia. Chcę żyć z myśleniem o wieczności. Chcę myśleć o tym, że zmartwychwstanę z Chrystusem, że to jest cel mojego życia, że to jest dążenie mojego życia. Wiem, że mamy cele i plany na tutaj, na ziemi. Mamy jakieś swoje. I niech one zostaną. Nie mówmy, że teraz jakby kładę się i czekam na zmartwychwstanie. Żyjmy. Ale żyjmy z tym myśleniem, że dokąd zmierzam. I temu podporządkowujmy swoje decyzje, swoje myślenie, swoje kroki, swoją służbę, wszystko, co robimy, podporządkujmy tego. Wierzę, że tak jak Chrystus powiedział, że jest pierwszym ze zmartwychwstałych. Wierzymy również wszyscy w to, że w pewnym momencie na dźwięk trąby ci, którzy żyją, usłyszą dźwięk trąby, ci, którzy umarli, usłyszą głos trąby, zmartwychwstaną i zostaną wzięci na niebiosa, żeby spotkać się z Chrystusem, a ci, którzy będą żyli, również ich ciała zostaną przemienione. Jest napisane w liście do Tesaloniczan tymi słowami, dodawajcie sobie otuchy. Dodawajcie sobie otuchy tymi słowami, że kiedyś skończy się to, co jest na ziemi. Dobre i złe i wszystko. I to się skończy i będziemy wiecznie z Chrystusem. Będziemy z Nim. Pocieszajcie się tymi słowami. Wiecie, Chrystus to dla nas zrobił. Chrystus otworzył drzwi. Był pierwszym zmartwychwstałym. Przetarł szlaki i dzisiaj na nas czeka. I w pewnym momencie nas do siebie zaprosi. I będziemy już z Nim. I skończą się te problemy. Smutki o choroby, o różne zmartwienia, o finanse, o kłopoty rodzinne. To się wszystko po prostu skończy. Będziemy z Nim. To jest dla nas. To jest dla nas, drogi Kościele. Ale wierzę, że mamy tu jeszcze misję do wykonania na ziemi. Że zanim to się wydarzy, mamy jeszcze misję do wykonania tutaj na ziemi. Ale jeżeli będziemy żyć tymi standardami, to Pan Bóg będzie mógł łatwiej nas używać, bo będziemy gotowi. Nie będziemy się bać. Będziemy przygotowani do podjęcia ryzyka. Będziemy ludźmi, którzy wykalkulują sobie, czym jest sympatia ludzi, a czym jest zbawienie. I wybiorą zbawienie. Czym jest powodzenie finansowe, a czym jest zbawienie. I wybiorą zbawienie. I wykalkulują sobie, co z tego, że ktoś mnie nie będzie lubił, czy zbawienie. I wybiorą zbawienie, bo wiedzą, że tam zmierzają. Będziemy gotowi do tego, żeby służyć Panu Bogu. Być może będziemy mogli powiedzieć jak Paweł. Paweł powiedział, że śmierć jest zyskiem. Że śmierć jest zyskiem. Ale jeżeli miałbym wybrać, to wolę jeszcze tutaj zostać na ziemi po to, żeby wam służyć, ale śmierć jest zyskiem. Wszystko, co mam, oddaję, żeby spotkać się z Chrystusem. Wiecie, jestem przekonany o tym, żeby nie było nas tutaj, wszystkich ludzi wierzących, gdyby nie pokolenia przed nami, które żyły zmartwychwstaniem. ludźmi, którzy podejmowali ryzyko, którzy głosili Ewangelię, którzy jeździli na różne kontynenty, którzy byli gotowi pójść do więzienia i umrzeć dla Chrystusa, bo żyli zmartwychwstaniem, bo żyli tą wielką nadzieją. Nie byłoby nas tutaj. Kto by nam głosił Ewangelię, gdyby nie oni? A kto będzie głosił Ewangelię kolejnym pokoleniom, jeżeli nie my, jeżeli nie będziemy tak żyć? Ta Ewangelia o zbawieniu musi się roznosić po całym świecie, bo to jest jedyna alternatywa dla zgubionego świata. I Pan Bóg dlatego jeszcze nas tutaj zostawił. Ja myślę, że gdyby nie to, to już by nas dawno zabrał do siebie. Bo On też nas kocha i chce z nami być. Ale zostawił nas tutaj po to, żebyśmy roznieśli ten styl życia, ten sposób myślenia ludziom wokół nas. Żebyśmy pokazali, że jest życie, że jest nadzieja, jest szczęście, jest radość. Można żyć inaczej. Nie trzeba żyć w lęku przed śmiercią i korzystać teraz szybko, póki co się nagarnie, żeby tylko nachapać się, coś przeżyć w tym życiu. Nie trzeba tak żyć. Chciałbym was zachęcić, siebie zachęcić do tego, żebyśmy odgrzebali w swoim sercu tą nadzieję. Żebyśmy ją zakorzenili, żebyśmy ją wgrali tak mocno do swojej głowy i do swojego serca, żeby kiedy skończą się te święta i kiedy już wrócimy do naszych spraw, żeby to nam towarzyszyło. Że Jezu, Ty zmartwychwstałeś, ale ja też zmartwychwstanę. To jest dla mnie. Ty to dla mnie wywalczyłeś. Ty przebaczyłeś mi grzechy, Ty mnie do siebie weźmiesz. Ja chcę tak żyć, żeby tam się znaleźć. A tutaj daj mi siłę. Przeprowadź mnie. Chcę być świadectwem. Niech wielu usłyszy i zobaczy. Chcę ich zabrać ze sobą. Ale chcę tego doświadczać. Ja znam siebie. Ja potrzebuję motywacji. Nie wiem jak wy. Ja potrzebuję motywacji. Ja kiedy nie wiem, po co mam się starać, to się nie staram. Przepraszam, taki jestem. Słaby. Ale kiedy mam przed oczami tą wielką i wspaniałą nagrodę, to mi się naprawdę chce. To wiem, że jest po co. Że jest po co. I każdy z nas ma do wykonania tutaj na ziemi jeszcze misję. Jeszcze pewnie Pan Bóg wiele rzeczy tutaj nam przeznaczył. Może jeszcze nie wiesz co, ale jedno jest pewne, co Ci Pan Bóg przeznaczył. Przebaczył Ci to, żeby być wiecznie z Nim, bo On dlatego umarł, dlatego zmartwychwstał, żeby być wiecznie z Tobą. I to jest coś, co na pewno Ci da, jeżeli będziesz z Nim. Jeżeli się tego uchwycisz, jeżeli będziesz dlatego żył, to jest obietnica Boża, której powinniśmy się uchwycić, dla której powinniśmy żyć. A to sprawi, że będziemy tutaj na ziemi gotowi wykonać misję, którą nam przeznaczył. Więc chciałbym się o to pomodlić, żeby to zakwitło w naszych sercach mocno i wyraźnie. Niech to nas odróżni od tego świata. Niech to nas odróżni, że my nie żyjemy dla rzeczy tutaj, żyjemy dla rzeczy tam, a one są większe i wspanialsze. Powstańmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty umarłeś za nas, za nasze grzechy, za nasze winy, Panie. Przelałeś swoją świętą krew, Boże, za nas, którzy niekoniecznie na to zasługiwali, Panie. Widziałeś nasze upadki i nasze słabości, Panie. Ty to wszystko widziałeś, Panie, a mimo tego, Panie, zdecydowałeś się umrzeć za nas, Panie. I Ty, Boże, umarłeś, Panie, przelałeś swoją krew, cierpiałeś, byłeś odrzucony, Panie, wzgardzony przez wielu, Panie, ale zrobiłeś to dla nas, Panie. A później, Panie, zmartwychwstałeś, Boże, zmartwychwstałeś, pokonałeś grzech i śmierć, Panie. Panie, powstałeś z grobu, Boże, zostałeś wzięty do nieba, Panie, i pokazałeś nam ścieżkę i drogę, którą powinniśmy podążać, Panie. I proszę Cię o to, żeby w sercu każdego z nas dzisiaj, Panie, zakwitła ta wielka, wspaniała nadzieja, która jest w Tobie, Panie. Ta nadzieja zmartwychwstania, ta nadzieja tego, że spotkamy się z Tobą w niebie, Panie. Żebyśmy, Panie, nie byli ludźmi, którzy po ludzku tylko kalkulują, Panie. Jeżeli mamy kalkulować, Panie, to, Boże, żebyśmy mnożyli, Panie, wszystko przez zbawienie, Panie. Żebyśmy wszystko, Panie, robili z myślą o tym, że będziemy wiecznie z Tobą, Panie. Żebyśmy byli rozsądni i mądrzy, Panie, ale żebyśmy byli też ludźmi, którzy będą w stanie podjąć ryzyko dla Ciebie, Panie. Którzy nie tylko, Panie, będą wybierać to, co łatwe, Panie, ale którzy będą wybierać to, co jest dla nas od Ciebie, Boże, tutaj w tym życiu, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty zabezpieczyłeś nam wieczność, Panie. I również chcesz nas użyć, Panie, w teraźniejszości i w doczesności, Panie. Proszę Cię o to, żebyś Ty, Duchu Święty, nas dotknął i poprowadził, Panie. Żebyśmy byli ludźmi, Panie, którzy mają, Panie, w sobie tą wielką nadzieję, Panie, z których można ograbić ze wszystkiego, Panie. Można zabrać wszystko, co ziemskie, Panie, ale tego jednego nie można nam wyrwać, Panie. I tak, Panie, Ci dziękuję za to, że Ty jesteś z nami, Boże. Że Ty jesteś z nami, Panie, że Ty jesteś przy nas, Panie. Dziękuję Ci za to. Dajemy Tobie chwałę i cześć, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, którą Ty nam okazałeś, Boże. Panie, prosimy Cię o resztę tych świąt, Panie, o ten czas, który będziemy spędzać, Panie, z naszymi rodzinami, w naszych domach, z naszymi bliskimi. Prosimy Cię, niech to będzie czas, Panie, w którym Ty będziesz najważniejszy, Panie. W którym będą rozmowy o Tobie, Panie. W którym będziemy mogli głosić, Panie, Twoje słowo, Panie, naszym bliskim. Prosimy Cię o to, żebyś nas prowadził w tym wszystkim. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy.